Salon klasyczny. Spotkania ze znanymi artystami, muzyczne prezentacje, recenzje, relacje, rozmowy i dużo muzyki. Salon klasyczny. Poleca Polskie Radio PIK. Mecenas Kultury 2005.
Dobry wieczór, witam Państwa.
Ewa Dąbska.
I Magda Jasińska. Nie tracimy czasu i już spieszymy zaprosić Państwa na spotkanie z gościem specjalnym.
Drodzy Państwo, Michał Dobrzyński to kompozytor nasz. Tak sobie go tutaj zawłaszczyłyśmy.
Nasz ci on jest.
Tak jest. Który wykłada na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, no ale w międzyczasie tak zwanym pisze, tworzy cały czas. No i jego dzieła są wykonywane, co dla kompozytora współczesnego, młodego jest bardzo ważne. Kolejna opera, którą napisał. Bardzo lubi pisać opery do tekstów już wcześniej powstałych dzieł literackich. Tak też było tym razem. To było tango Sławomira Mrożka. Premiera odbyła się w Warszawie, w warszawskiej operze kameralnej. No i kolejny sukces po prostu.
Michał Dobrzyński po kolejnym swoim sukcesie. Jak pan znosi te sukcesy?
Przyjmuję je z pokorą i przyjmuję je z taką nadzieją, żebym dostanę jeszcze od stwórcy sił więcej na to, żeby podołać kolejnym wyzwaniom.
Ale te wyzwania się rodzą w pana głowie. To nie jest tak, że gdzieś pan dostaje jeszcze coś w prezencie. To się rodzi w pana głowie i potem, jak się okazuje, ma pan, no nie chcę mówić nosa, ale po pierwsze umiejętności. Talent. Do tego jeszcze to wszystko potrafi pan ubrać w całość i sukces gotowy. Mówimy o tangu według Mrożka, do którego napisał pan muzykę i tak stworzył pan dzięki temu operę.
Muszę powiedzieć, że to było karkołomne zadanie. Naprawdę spędziłem wiele dni na tym, żeby w ogóle wyłuskać jakąś koncepcję muzyczną. Dramat Mrożka jest trudnym tekstem do przełożenia na muzykę. Jest tam bardzo dużo dialogów. Właściwie wszystko jest ważne. Nie jest możliwe z kolei umuzycznienie całego tekstu, no bo wiadomo, że w operze się to nie sprawdzi, a kilkugodzinna opera to i dla mnie, i dla słuchaczy byłaby za trudna forma. Więc pozostało mi po prostu jak gdyby postawienie na coś kosztem czegoś innego. I tym sposobem właściwie taką główną osią narracji stała się relacja Artura i Edka, których jakby muzycznie przysposobiłem w takie dodatkowe atrybuty. Artura wzmocniłem chórem czterogłosowym, a Edka i końcowa scena tanga jest podparta akordeonem. Natomiast pozostałe postaci to są też główne role, natomiast partia Artura jest jakby formotwórczą rolą. No oczywiście partia Edka musi być ważna, bo całe to tango jest taką opowieścią, że młody człowiek orientuje się w pewnym momencie, że jedyne co działa to tak naprawdę władza i jest to bardzo smutna konkluzja. No tak starałem się sformować tą narrację muzyczną, żeby główny konflikt, oś dramatyczną, muzyczną właśnie rozegrać między tymi dwoma postaciami, a pozostałe gdzieś są spolaryzowane względem tych dwóch postaci.
Aczkolwiek muzycznie scharakteryzował pan właściwie wszystkie postaci.
Tak, jest tam muzyczna charakterystyka postaci. Jest matka Eleonora, która odzywa się zawsze w takim quasi punktualistycznym duchu i jej emocje jak gdyby wyrażane tekstem są, powiedzielibyśmy, że ona jest taka nieczuła, czy jest bardzo egocentryczna, skupiona na sobie i na swoim mężu. Hołubi Edka, zachwyca się nim i to starałem się, budując ten rysunek muzyczny, właśnie pokazać. Z kolei partia Stomila napisana jest w taki sposób, że jest bardzo dużo takich efektów perkusyjnych w partii wokalnej. Są tam właśnie typowo charakterystyczne dla języka polskiego zbitki, szy, czy. One są wyeksponowane w różny sposób, tworząc też taką melodykę perkusyjną. Nie jest to melodyka kantylenowa, czy jakaś taka śpiewna w sposób typowy.
Jak śpiewacy podeszli w ogóle do tego materiału?
Ja pamiętam Tomasza Raka, który przyjechał właśnie na pierwszą próbę, na której ja miałem przyjemność być i powiedział, no spróbowałem to odczytać i muszę powiedzieć, że idę na tą próbę i albo mnie stamtąd wygonią, albo sam stwierdzę, że to zupełnie nie to, albo w drugą stronę. Właściwie on nawet szedł z takim przekonaniem, że pewnie go dyrygent zaraz zechce zmienić, bo to nie będzie. Tymczasem było dokładnie odwrotnie. Don doskonale odczytał intencje. Oczywiście maestro José Maria Florencio mnie zadziwiał na próbach. Zadziwiał mnie swoją erudycją, wrażliwością, znajomością tekstu tanga, interpretacją tekstu słownego w gest zamianą tego właśnie w gesty muzyczne, gdzieś tam zakodowane w partyturze, potrafił przywołać jakiś fragment tekstu i na przykład powiedzieć, no na przykład tak się mówi, a tak się bardzo rzadko mówi w jakichś tam określonych sytuacjach. No i to na przykład będzie jakimś tam dla nas wzorem interpretacyjnym. I to właściwie była taka reżyseria muzyczna, więc ja byłem zachwycony, jak maestro pracuje.
No ale miał pan znakomitych właśnie realizatorów. Nie tylko José María Florencio, który lubi wyzwania. On lubi rzeczy nowe, w których może się wykazać, ale miał pan też znakomitego reżysera.
Tak, no to dla mnie, to podkreślam zawsze, duży zaszczyt, że mogłem współpracować z panem Maciejem Wojtyszko i powiem w ten sposób, że miałem przyjemność w ostatnich latach oglądać kilka realizacji nowych dzieł operowych. Natomiast pełną satysfakcją powiem, że chyba nikt nie potrafi tak przełożyć partytury języka muzycznego na to, co można zobaczyć w reżyserii, na ruchy postaci, na gesty, na podnoszenie jakichś elementów w danym momencie, na taką pełną syntezę wszystkich elementów, najdrobniejszego jakiegoś ruchu, zatrzymania, gestu muzycznego w jakiś wyraz reżyserski, aktorski. To wcale nie jest łatwe, żeby też nie robić tego w taki sposób oczywisty, prosty, żeby nie iść w tak zwaną tautologię, nie tworzyć takich zbyt oczywistów do odczytania gestów, ruchów dla publiczności. I to mistrz Maciej Wojtyszko, tak mogę powiedzieć.
A jak siedział pan na próbie generalnej, a ewentualnie jak siedział już pan na premierze, prapremierze, to co sobie myśli kompozytor, jak już się to dzieło kończy? Jakie emocje nim targają? Są obawy, jak to zostanie przyjęte przez publiczność? Czy to jest szczęście?
Bardzo ciekawe pytanie, na które nie potrafię tak jednoznacznie odpowiedzieć. Jest to mieszanina wszystkich możliwych emocji. Na pewno jest to stan jakiegoś uniesienia wewnętrznego, takiej ciekawości, co dalej, z połączeniem takiego uczucia lekkiej niepewności. No jednak nam przez te próby, mi szczególnie, jako twórcy wydawało się wszystko znane, wiadome, a tymczasem wszyscy słuchają tego po raz pierwszy. Nic nie jest wiadome tak naprawdę, jak to będzie odebrane. Chociaż reżyser mnie już wcześniej uspokajał po próbie generalnej, że powinien być dobry odbiór, bo ci zaproszeni na próbę generalną, najbliżsi wykonawców, twórców, dali taki pierwszy sygnał, że możemy się spodziewać, że będzie dobry odbiór. No ale oczywiście premiera też ma taki charakter szczególny, bardzo oficjalny. No i jednak tworzy to uczucie oczekiwania, jakiegoś niepewności, ale i dużej euforii.
Czy pan lubi scenę Warszawskiej Opery Kameralnej?
Bardzo lubię tę scenę. Ma ona pewne ograniczenia, ale z kolei ten teatr, to miejsce daje takie poczucie kameralności, dobrego poczucia się w tym miejscu. Nie jak w instytucji, tylko rzeczywiście tak czuć, że to jest dom sztuki, dom muzyki i można się tam poczuć bardzo swoje.
A nie chciałby pan już przejść na trochę większą scenę?
Na razie myślę jeszcze cały czas o tej premierze. Oczywiście są jakieś zamysły, dalsze plany, ale teraz właściwie to troszeczkę chciałbym się skupić na wyciszeniu. Mam też kilka nowych zamówień.
Ale już nie operowych?
Nie operowych, aczkolwiek muszę napisać w jakimś tam czasie roku, półtora, cztery utwory na cztery różne zamówienia. I to sprawi, że jednak odpocznę, co myślę wyjdzie dla mnie z korzyścią od formy operowej.
A teraz pan będzie odpoczywał w ogóle od pisania? Do świąt chociażby?
Tak, do świąt pośrednio, ponieważ pierwszy termin mam już gdzieś pod koniec stycznia, więc oczywiście może to nie będzie czas intensywnego pisania, ale gdzieś tam w głowie te myśli same muszą zacząć się układać, no bo terminy gonią, prawda?
Aczkolwiek mimo, że pan chce odpocząć od formy opery, to myślę, że już w głowie gdzieś tam coś już kwitnie, prawda?
Tak, to znaczy nie chcę zdradzać jakichś konkretnych pomysłów, projektów. Rzeczywiście jest ich kilka. Rozmawiają ze mną bardzo ciekawe różne osoby i autorzy tekstów i reżyserzy. Natomiast na ten moment nie podejmuję ostatecznych decyzji.
No to ja trzymam kciuki w takim razie i czekam na kolejne dzieło, nawet jak to nie będzie opera. No jest pan po dużych emocjach nie tylko prapremiery światowej, ale też również i wczorajszych emocjach dojazdu do telewizji polskiej, prawda? To nie wiem, czy o tym możemy powiedzieć.
Możemy, myślę, powiedzieć. To jest historia, która chyba nie zdarza się na co dzień, ale to powiedzmy. Jechałem rzeczywiście na spotkanie do Telewizji Polskiej, na wywiad. Niezbyt przyjemna sytuacja spotkała mnie na z jednej ze stacji na autostradzie.
Oblodzona szosa i droga i no niestety doszło do wypadku.
Tak, doszło do wypadku. Samochodem nie mogłem jechać dalej i musiałem się dostać w ciągu 2 godzin do Warszawy, co oczywiście graniczyło z cudem, ale moja niezastąpiona żona zaczęła natychmiast szukać kogoś, kto by nas zawiózł i znalazła 2 panów. Jeden, który jechał w kierunku Łodzi, nas zabrał z takim samochodem dostawczym, a tam z kolei znaleźliśmy drugiego pana, pana Michała, którego serdecznie pozdrawiam, który jechał do Warszawy z Bydgoszczy, zawiózł i jeszcze wróciliśmy z nim z powrotem do Bydgoszczy. Zawiózł mnie pod samą telewizję, uratował tym sposobem sytuację i naprawdę takie właśnie momenty przywracają czy potwierdzają może to, że dobrzy ludzie są wśród nas.
Tak jest. Życzę spokojnych świąt. Proszę opiekować się swoją muzą.
Bardzo dziękuję i na pewno staram się jak tylko mogę, ale często też ma ze mną niełatwo, bo ja też
z artystami nie zawsze jest łatwo i przyjemnie, ale wierzę w to, że jeszcze nie raz będziemy mogli sobie porozmawiać o kolejnych dziełach.
Z przyjemnością.
Już wiem, że kolejne dzieło musi pan ukończyć pod koniec stycznia, tak więc wiemy, kiedy kolejna rozmowa.
W takim razie do miłego spotkania następnym razem.
To było spotkanie z Michałem Dobrzyńskim. Jak państwo słyszeli, no artysta nie tylko stworzony jest do pisania dzieł, ale również no, przytrafiają mu się różne rzeczy po drodze, na przykład takie jak poszukiwanie samochodu, żeby dotrzeć na czas do Warszawy, do telewizji. Trzymamy kciuki za kolejne dzieła Michała Dobrzyńskiego i planujemy, jak tylko będziemy w posiadaniu kolejnej jego płyty, a już ostatnia płyta w ramach projektu Muzyka Naszych Czasów już została wydana, tak więc czekamy na panią Adriannę Poniecką-Piekutowską.
Z prezentami.
Oczywiście z prezentem, tak. To teraz wybieramy się do kościoła Świętej Trójcy. Tam byłyśmy z Ewą przed kilkoma dniami, to dokładniej był poniedziałek.
No i drodzy państwo, dosłownie kilkanaście minut przed rozpoczęciem koncertu jeszcze napadłyśmy, brzydko mówiąc, artystów i to plon naszej właśnie artystycznej napaści.
Pan Zbigniew Górny, koncert Kolęd w Kościele i z tak niezwykłymi ludźmi ma szczególny wymiar.
No z tego powodu się zgodziłem na taką koncepcję, aby ci właśnie ludzie no troszkę poszkodowani przez życie w połączeniu z niesamowitą młodością tych licealistów, no i zawodowcem takim jak ja, może to dać taką po prostu nową jakość i z tego powodu jakby mnie to, mówiąc w cudzysłowie, kręci i da to taki wspólny asumpt do fajnego zaśpiewania, do samego poczucia dobrego.
Na czym polega specyfika tej pracy?
No oni już jakby ze mną, ta część ludzi śpiewających pracuje od prawie 10 lat i my się znamy dobrze. Nie przeszkadza nam to, że jest ta pewnego rodzaju niesprawność i no kłopot czy z wejściem na scenę, czy z kontaktem jakimś, ale to jest bodziec dla mnie, dla ludzi współpracujących tutaj z tym całym przedsięwzięciu, żeby im pomóc, żeby im dać satysfakcję, a tym samym skorzystać również z ich umiejętności, z ich dusz, wykorzystać ich po prostu we własnym celu, mówiąc nieładnie.
Kolędy. Czy to jest muzycznie duże wyzwanie?
To są kolędy, które ja napisałem 40 lat temu. W 70, bodajże 9 roku miało to swoje inne jakby przesłanie, bo to było tuż przed wybuchem Solidarności, stanu wojennego potem i tak dalej. A ja się wtedy odważyłem zrobić w Auli Uniwersyteckiej premierę polskich kolęd w takim duchu właśnie bardzo natchnionym. Mówiąc szczerze, naraziłem się pewnym czynnikom wtedy, ale kolędy miały ogromne jakby powodzenie. No i po latach znowu gdzieś tam po 20 chyba coś podobnego zrobiłem, ale już nie w takiej formie. A to, co tutaj słyszymy, to jest to pierwsze wykonanie w ogóle sprzed 40 lat, więc jakby dodatkowy sentyment dla mnie, że można po 40 latach wrócić do tej samej atmosfery i próbować to przekazać następnemu pokoleniu. Na tyle to jest dla mnie jakby dodatkowa sprawa. Znajdą też i ukraińskie, i białoruskie, i włoskie kolędy, czyli trochę rozszerzamy ten nasz punkt widzenia, myślenia. Jesteśmy otwarci, jak to się mówi w Unii, więc dlaczego nie posłuchać, jak wykorzystują swoją kulturę również Włosi, myślę nawet może i Hiszpanów kiedyś zaprosimy do takiej akcji. Austrii, bo Niemców też piękne kolędy mają.
Kolędy są w różny sposób aranżowane, prezentowane. Niektórzy artyści, bardzo mówiąc kolokwialnie, udziwniają, ale większość jest chyba zdania, że nie ma co tak udziwniać, że jednak ta tradycyjna melodia jest najlepsza.
Ja uważam, że te kolędy mają swoją taką wartość niezaprzeczalną. Nie potrzeba ich udziwniać, nie potrzeba ich jakoś dodatkowo wzbogacać. One mają w sobie tyle tak zwanej melancholii, takiej polskiej duszy, że cokolwiek byśmy z nimi zrobili takiego przeciwko temu, to się psuje. I ja jestem absolutnie przeciwnym tym przeróbkom jazzowym czy jakimś takim.
Na zakończenie zapytam, jaka jest pana ulubiona kolęda?
Nie mam takiej ulubionej, aczkolwiek swego czasu kolędą, którą zawsze łączył mnie z sentymentem, to było Oj Maluśki, bo śpiewał to Zbyszek Wodecki, grając sobie na skrzypeczkach, opowiadając po góralsku anegdoty. I to było dla mnie takie zupełnie inne jakby skojarzenie i czasami jak do tego Maluśkiego wracam, to zawsze on mi staje przed oczami.
Ostatnie szlify przed koncertem.
Nazywam się Milena Wiśniewska.
I to już jest taka tradycja, tak, że właściwie spotykamy się w Bydgoszczy raz po raz, w tym roku aż dwa razy.
Tak, aż dwa razy, aż 4 lata nie było spotkania kolędowego, więc to taki miły powrót do tych klimatów.
Co będziesz dzisiaj śpiewać?
Będę śpiewała kolędę Jezus Malusieńki oraz taką niespodziankę z Pawłem Nodzakiem i Natalią Smogulecką, kanon autorstwa Włodzimierza Korcza, słowa Ernesta Bryla, więc no taki nieznany utwór, ale bardzo piękny, także mam nadzieję, że się spodoba.
Mieliście już tutaj próby w tym kościele?
Próbowaliśmy od samego rana.
I jak? Jak akustyka? Jak się słyszysz?
Myślę, że całkiem w porządku. Czuję się ten klimat. No jedyne co to, jak to w kościele jest oczywiście zimno, ale mam nadzieję, że jakoś nam się uda to przetrwać.
To będzie miłe takie już przedświąteczne spotkanie dla Was również.
Dokładnie. Jednak bardzo często uczestniczymy w takich koncertach świątecznych i to jest zawsze takie miłe wprowadzenie w tę świąteczną atmosferę.
Nazywam się Kamil Czeszel.
Tym razem co będziesz śpiewać?
Oj Maluśki, Maluśki.
Ty w ogóle lubisz taki czas przedświąteczny?
Lubię, bo to jest bardzo, bardzo miły czas, bardzo rodzinny przede wszystkim czas, gdzie moim zdaniem ludzie zabiegani mogą się spotkać w swoim gronie i wspólnie pokolędować.
Jak wyglądały przygotowania do tego koncertu, bo właściwie to nie jest jeden dzień, tak?
Znaczy, przygotowujemy się już właściwie od wczoraj mieliśmy próby, no i dzisiaj rano o 11 mieliśmy próby, więc no tak sobie od rana kolędujemy.
W jakim towarzystwie będziesz śpiewał?
Ja będę śpiewał akurat z Armandem Perkietko, bracia patrzcie jeno, jeszcze jedną kolędę, a solową Oj Maluśki, Maluśki właśnie.
Ale za tobą również orkiestra, tak, chór też?
Tak, tak. Do bracia patrzcie jeno będzie oczywiście chór, wspólnie właśnie z chórem będziemy kolędować.
To dość przejmujące w takim razie, tak, jeżeli to będzie taki aranż?
Tak, tak, tak.
A jak będziesz spędzał tegoroczne święta?
W domowym zaciszu, z rodzicami, z rodziną.
Jak ci upłynął ten rok? Pracująco?
Pracująco, tak, tak, tak. Nie narzekam. Czasami jest gorzej, czasami lepiej, wiadomo jak to jest, no ale pracująco.
W każdym razie to jest kolejny rok, kiedy spełniasz swoje marzenia.
Tak, tak, tak. Mogę śpiewać, to jest dla mnie najważniejsze i to jest fajne. A cały czas mnie to bawi, więc cały czas się spełniam gdzieś.
Ja trzymam kciuki za ciebie i za was wszystkich tutaj.
Dziękuję.
Chór Akademicki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy podczas dzisiejszego koncertu. No to takie miłe, właściwie już przedświąteczne spotkanie. Profesor Bernard Mędlik, szef chóru.
Tak, dla nas to pierwsze spotkanie z kolędami w tym roku, ale szczególne. Towarzyszymy osobom niepełnosprawnym, niedowidzącym i niewidomym. No i dla chórzystów też bardzo ciekawe spotkanie z panem Zbigniewem Górnym, z orkiestrą Zespołu Szkół Muzycznych w Bydgoszczy. Myślę, że wielka frajda dla wszystkich.
To są inne aranżacje od tych, które zwykliście śpiewać?
Dokładnie, to są aranżacje pana Zbigniewa Górnego, jego czasami autorskie utwory, jak Przekażmy sobie znak pokoju, więc chórzyści też bardzo w tych nowych, ciekawych aranżacjach śpiewają, uczą się nowych muzycznych doznań.
Czyli to jest taka odskocznia trochę od waszego tego sztywnego repertuaru.
Jest to pewnego rodzaju odskocznia, chociaż w tym roku Filharmonii, jak już tak mówimy, nie będzie za bardzo tak do końca klasycznie. I to jest też, myślę, jakiś kierunek taki nasz, którym chcemy w jakiś sposób też coś innego pokazać publiczności.
Zimno w kościele, ale to nic, bo dla Was właściwie dzisiaj ciepłe, gorące serca i kolejna możliwość spotkania się.
Paulina Gruszecka. Tak, dzisiaj śpiewamy piękny koncert kolędy, także myślę, że wszystkim nam się zrobi ciepło i będziemy się wzruszać, także kurtki to tylko teraz, przed koncertem.
To już jest taki czas przedświąteczny, kiedy robimy sobie podsumowania. Ja już Was pytałam o Wasz rok. To był bardzo aktywny rok. Prawdopodobnie, który się zakończy z wydaniem singla, czy jeszcze za wcześnie o tym mówić?
Myślę, że tak. Myślę, że uda nam się. Że tak, taki jest plan, że chcemy właśnie pod koniec roku wydać singla, a w przyszłym roku zająć się resztą płyty, także taki plan.
Co dzisiaj będziecie śpiewać?
Bartek Gruszecki. Ja będę śpiewał Wśród nocnej ciszy, no i tym razem właśnie nie w duecie. Paulinka będzie śpiewała Gdy śliczna panna i Cichą noc.
Długo się przygotowywaliście? 2 dni to właściwie przygotowań?
Tak, bo przyjechaliśmy w sobotę w nocy, także wczorajszy dzień mieliśmy cały prób, dzisiaj, także no może nie za długo, ale wszyscy jesteśmy przygotowani, także będzie dobrze.
Wy w ogóle zdążycie coś przygotować w domu na święta?
Musimy, nie mamy wyjścia, tym bardziej, że u nas w domu jest Wigilia w tym roku, także na pewno zdążymy, na 100%.
Czy te aranżacje Zbigniewa Górnego, one trochę odbiegają od tych znanych aranżacji kolęd?
No tak, one są wyjątkowe, są naprawdę piękne i cudownie się do nich śpiewa. Orkiestra pięknie gra, wspaniała muzyka naprawdę.
To był niesłychany poniedziałek kolędowy, bo w dwóch kościołach odbyły się wspaniałe koncerty właśnie z kolędami w repertuarze. Na drugie odkrycie kolęd w kościołach bydgoskich zapraszamy Państwa za tydzień.
Tak jest. A teraz kolejny gość, też Państwu dobrze znany, zaprzyjaźniony, wykładający na Akademii Muzycznej w Bydgoszczy, wiolonczelista Bartosz Koziak. Został zaproszony przez Węgrów, naszych braci, na koncert, który wieńczył rok węgierski w Polsce. No i zagrał tam koncert Lutosławskiego, który łączył się z innymi utworami węgierskimi, między innymi z utworami Beli Bartoka.
Bartosz Koziak. Potocznie się mówi, że Polak, Węgier, dwa bratanki. Czy też tak można było powiedzieć o muzyce Beli Bartoka i Witolda Lutosławskiego, czy niekoniecznie?
W pewnym sensie, no oczywiście jest przede wszystkim muzyka żałobna, która jest wprost nawiązaniem do koncertu Bartoka i na pewno w tym sensie można się domyślać o fascynacji Lutosławskiego Bartokiem. Jednak muzyka zarówno Bartoka, jak i Lutosławskiego jest bardzo rozpoznawalna, bardzo czytelna, jeśli chodzi o sam język. W koncercie wiolonczelowym ten język to jest szczytowy moment twórczości Lutosławskiego. Znaczy on dochodzi już w tym momencie i do dwuczęściowej formy, i do aleatoryzmu kontrolowanego, i do harmonii swojej itd., itd., co powstaje wcześniej oczywiście, o co się zaczyna chociażby w drugiej symfonii. Także to jest Lutosławski taki, o ile można tak mówić, no bo właściwie cały Lutosławski jest szczytowy, prawda, niezwykła muzyka, to na pewno ten język jest rozwinięty w koncercie wiolonczelowym w pełni.
Ten koncert to jest jedna z wielu pana tak zwanych wizytówek artystycznych. Nie bez przyczyny pewnie bracia Węgrzy wybrali pana na wykonawcę w tym koncercie.
Bardzo jest mi miło, że mogę wziąć udział w tym projekcie. Orkiestra jest absolutnie znakomita i wspaniały dyrygent, który jest słynnym skrzypkiem, twórcą kwartetu swojego nazwiska. I ten program, no oczywiście, program jest węgiersko-polski. Jest to zakończenie Roku Kultury Węgierskiej w Polsce. I na pewno wizytówką muzyki wiolonczelowej XX wieku jest koncert Lutosławskiego. Nie ma co do tego wątpliwości. Jest w różnych tego słowa znaczeniach i w sensie takim czysto muzycznym, ale jest również, tak się stało, dzięki Rostropowiczowi, że on od razu wszedł do kanonu wielkich koncertów wiolonczelowych grywanych właściwie na całym świecie. I jeszcze czas jakiś temu, w latach 70. on wydawał się nieosiągalny dla normalnych wiolonczelistów. To był koncert Rostropowicza i stopniowo zaczynał od tych największych być grywany. W tej chwili mam taką przyjemność, że moi nasi studenci sami nad tym pracują. I ja też miałem przyjemność pracować i z moimi profesorami, z profesorem Michalikiem, z profesorem Andrzejem Bauerem, który grywał to wielokrotnie z Lutosławskim, i również z Romanem Jabłońskim, który to grywał i nagrał z Lutosławskim. Czyli bardzo dużo się zmieniło na przestrzeni 40 paru lat ostatnich od tego nowego, z punktu widzenia wykonawczego, nowej techniki ćwierćtonowej, o czym mówił Rostropowicz, do sytuacji, kiedy studenci przygotowujący się do konkursu lutosławskiego, który zbliża się wielkimi krokami, przecież będzie w lutym zaraz, i gdzie po raz pierwszy koncert lutosławskiego jest obowiązkowy. Po raz pierwszy jest sytuacja, że mamy do wyboru w finale koncerty Haydna i Bacha, a oprócz tego koncertu lutosławskiego, tak jak na konkursie Czajkowskiego są wariacje rokoko obowiązkowe, tak jak na konkursie w Pradze koncert Dworzaka jest obowiązkowy, tak w Polsce, w tej chwili w Warszawie koncert lutosławskiego stał się koncertem obowiązkowym, czyli w tej chwili stał się dostępny i powszechny, i dostępny właściwie dla wszystkich. To jest niezwykła sytuacja.
Czyli możemy doczekać, że właściwie koncert Lutosławskiego no, wejdzie do takiego kanonu muzyki wykonywanej przez znakomitych wiolonczelistów.
Można powiedzieć, że już się to stało. Już się to stało, natomiast co ja obserwuję na swoim przykładzie i cały czas ucząc już jednak kilka lat, że normą jest studiowanie tego koncertu. Kłopot jest oczywiście w tym z punktu widzenia studenta, że nie ma wyciągu fortepianowego, przynajmniej nie jest powszechnie dostępny. W związku z tym z punktu widzenia wykonania nawet akademickiego na egzaminie, no jest to pewien kłopot, bo poza introdukcją solową trudno coś zagrać z tego. No niemniej jednak perspektywa konkursu mobilizuje dużą część osób do zapoznania się z tym utworem, do próby przynajmniej zrobienia tego koncertu bez względu na możliwości lub ich brak wykonawczy.
Luty już niedługo. Czy ten konkurs Lutosławskiego jest coraz bardziej popularny? Czy przeciętny meloman mniej, w cudzysłowie, boi się muzyki Lutosławskiego?
Odpowiadając od końca z tym strachem, ja mam takie doświadczenie, że muzyki Lutosławskiego, czy w ogóle muzyki drugiej połowy XX wieku, czy XXI wieku, najbardziej boją się muzycy. Natomiast ludzie, którzy nie są związani z muzyką na przykład w ogóle, to dla nich taki Lutosławski jest dużo bardziej czytelny, koncert Lutosławskiego, niż koncert Schumana. Szczególnie dla młodych, ale nie tylko. Nie tylko. To znaczy, jeżeli pomyślimy w ten sposób, to muzyka Lutosławskiego jest muzyką naszych czasów. Jest muzyką, która jest tu i teraz, czy była przed chwilą pisana. Muzyka Schumana jest konwencją, która nie dla każdego może być czytelna. Muzyka Brahmsa podobnie. Już nie mówię o muzyce klasycznej czy barokowej. A Lutosławski i cała, czy nawet Bartok, chociaż jest to jednak krok wstecz, czy cała muzyka polska, nie wiem, Penderecki, czy Mikietyn, czy Szymański w Polsce, czy Lachenmann, Xenakis na świecie, nie wiem, Kurtak. Często okazuje się, że to jest bardziej czytelne, bo bardziej możemy wyobrazić sobie coś z otaczającej nas rzeczywistości, znaleźć w tej muzyce. Natomiast rzeczywistość, w której powstawał koncert Schumana czy muzyka Brahmsa, nie istnieje. Nie istnieje dookoła nas. Istnieje czasem w architekturze zachowanej, ale nie jest to sposób życia, funkcjonowania, który znamy. I dla wielu osób jest to dużo mniej czytelne, bo wymaga dużo większej wyobraźni, również pewnego rodzaju wiedzy, no, wrażliwości wiadomo, ale większego kontekstu, żeby pewne rzeczy starsze były odbieralne. I tak jak rozmawiam, a mam wielu przyjaciół, którzy nie są muzykami, którzy nigdy nawet amatorsko nie grali na żadnym instrumencie, często mi się zdarzało w rozmowach, że sonata Schnitke, Koto z Xenakisa, koncertu Ossowskiego, były to utwory dla nich bardziej czytelne niż koncert Schumana czy sonata Brahmsa. To bardzo często. Natomiast muzycy z jakiegoś powodu często, oczywiście nie wszyscy, nie chcę generalizować, ale często obawiają się tej muzyki jakby z przyczyn oczywiście wykonawczych, bo muzyka jako taka zawsze niesie te same emocje albo podobne emocje. Język jest tylko inny. Także jeśli chodzi o melomanów, to ja mam wrażenie bardzo często, że oni lubią tę muzykę. Natomiast o konkursie, już w ogóle sam konkurs stał się dużo bardziej popularny na przestrzeni ostatnich kilkunastu lat. W tej chwili jest kilkadziesiąt zgłoszeń, dużo powyżej limitu, który ma być w pierwszym etapie i już jest od paru edycji sytuacja taka, że jest runda eliminacyjna nagraniowa, czego jeszcze powiedzmy 15 czy 20 lat temu, jak konkurs powstawał, nie było. W tej chwili, żeby dostać się do pierwszego etapu konkursu, należy wysłać płytę z nagraniem. Program się jednak poszerzył, bo w pierwszym utworze mamy od dawna obowiązkowe Largo Chopina, ponadto sonatę Boccheriniego, obowiązkową wariację sacherowską patrona konkursu oraz części z Bacha, inne niż te, które mają być na płycie. W drugim etapie jest obowiązkowe Grawe Lutosławskiego i naprzemiennie sonata romantyczna bądź utwór dwudziestowieczny albo sonata dwudziestowieczna utwór romantyczny i oprócz tego utwór napisany specjalnie na konkurs w tym roku, to jest aut Dariusza Przybylskiego, znakomitego młodego polskiego kompozytora. No i w finale po raz pierwszy jest ta sytuacja z obowiązkowym, nie dość, że z obowiązkowym koncertem Lutosławskiego, to ponadto w efekcie z koniecznością wykonania dwóch koncertów, co jest cechą największych konkursu Czajkowskiego, konkursu ARD w Monachium, z tym, że tam to się rozbija na dwa etapy i konkursu w Pradze właśnie. I konkurs Lutosławskiego idzie tą drogą i wydaje się to w kwestii promocji czy poszerzania świadomości młodych ludzi o istnienie tego konkursu Lutosławskiego, bo my mówimy oczywiście o największych, że najwięksi grają. My mówimy, że w Polsce jest znany, ale oczywiście zależy nam na tym, żeby ludzie młodzi z całego świata poznawali. I ponieważ ranga konkursu rośnie w tym roku po raz pierwszy, cały będzie się odbywał w Filharmonii Narodowej, to młodzi wiączyści, chcąc pracować, przygotowywać się do tego konkursu, muszą zrobić koncert Lutosławskiego. I nie ma rezygnacji. Znaczy ta sytuacja, że w tej chwili jest sporo ponad możliwości pierwszego etapu zgłoszeń, oznacza, że ci wszyscy ludzie pracują nad koncertem Lutosławskiego i to jest absolutnie nadzwyczajna sytuacja.
Bartosz Koziak i jego utwór popisowy. Koncert wiolonczelowy Witolda Lutosławskiego, a my również zapraszamy Państwa już w niedalekiej przyszłości na spotkanie z szefem, dyrektorem Węgierskiego Instytutu Kultury, bo na ten rok węgierskiej kultury w Polsce obchodzimy już od ponad roku, za takie kilkanaście miesięcy w roku.
No i bardzo dobrze poznaliśmy przez ten rok, jak Węgrzy świetnie swoją kulturę, no nie chcę powiedzieć lansują, ale propagują w Polsce. Dobrze byłoby, żebyśmy się też obudzili i rok kultury polskiej na Węgrzech zrobili. Może się tak stanie.
A teraz muzycznie. Claudio Monteverdi. Jak już mówiłam Ewie, tej muzyki da się słuchać wszędzie. I w kuchni, przy pracach przedświątecznych, i wieczorem przy lekturze dobrej książki. Ta muzyka absolutnie nie przeszkadza, ale można też zanurzyć się tylko w muzyce Claudio Monteverdiego. To album poświęcony temu kompozytorowi, bo w tym roku minęła 450. rocznica urodzin.
Tak więc, Deutsche Harmonia Mundi ten album przygotowała, poświęcony dziełom Claudio Monteverdiego. To w wykonaniu słynnego zespołu Lauten Company oraz doskonałej sopranistki Dorote Milz.
No jeszcze powiedzmy, że Monteverdi to dla niewtajemniczonych był twórcą no wówczas nowego stylu w historii muzyki i przyczynił się do powstania właśnie stylu barokowego. A Dorotę Miltz, niemiecka śpiewaczka, która zjechała niemal cały świat, wykonując znane i nieznane utwory barokowe, chociaż nie tylko barokiem się zajmuje.
Tak, specjalizuje się w dziedzinie muzyki XVII i XVIII-wiecznej, ale też muzyka współczesna jest w jej repertuarze i to dość dużo miejsca zajmuje. Występowała w wielu przedstawieniach operowych, między innymi wcieliła się w rolę Eurydyki w Orfeuszu Monteverdiego, ale opera nie stanowi najważniejszego obszaru jej artystycznej działalności. Często chętnie sięga po pieśni solowe, między innymi późnoromantyczne pieśni francuskie.
Ale też jak to większość artystów zabrała się za uczenie, w tej chwili wykłada w Akademii Muzycznej Franciszka Lista w Weimarze i odwiedziła również Polskę.
To był rok 2011, wystąpiła wówczas w Warszawie na festiwalu Chopin i jego Europa.
To posłuchajmy Dorotę Miltz, Lauten Company i muzyka Claudio Monteverdiego.
Thank you. una pastorella che le guancia di rose Gesù mi.
To były kompozycje Claudio Monteverdiego w 450. rocznicę urodzin tego kompozytora. Raz po raz będziemy wracać do tej płyty.
Tak, no jeżeli jest rzeczywiście tak miła i przyjemna, że można jej słuchać przy pracach domowych, no to polecamy Państwu, gospodyniom domowym przede wszystkim, ale również gospodarzom domowym.
I molom książkowym.
I molom książkowym, właśnie. A teraz jeszcze, proszę Państwa, pewne wspomnienie tytułem zaproszenia na koncert kolęd w Filharmonii Pomorskiej w Bydgoszczy.
Co roku chór akademicki Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego organizuje taki koncert kolęd. W tym roku to ma być wyjątkowy, co roku jest on wyjątkowy, ale w tym roku o tyle wyjątkowy, że to będzie też mieszanie gatunków, bo nie tylko będzie muzyka kolędowa w opracowaniach tradycyjnych, ale również będzie mieszanie gatunku klasyki z jazzem. Tak więc będzie się działo. My natomiast wracamy do koncertu sprzed 5 lat. To był rok 2012 i fragment koncertu kolęd. Wybrałyśmy te mniej znane kolędy z tego koncertu.
Chór Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego tak śpiewał kilka lat temu, a jak będzie śpiewał w tym roku, to już można sprawdzić w najbliższy czwartek w Filharmonii Pomorskiej. Ale to nie wszystko, bo jest jeszcze niespodzianka. Bo będzie śpiewał również u nas, będzie to retransmisja tego koncertu w Wigilię o godzinie 19:00.